Juniorzy, startupy, doświadczenie największego Pythonowego software house'u w Europie. W tym podcaście sam konkret od szefa STX Next. Maciej Dziergwa sam zbudował swoją firmę i na początku był w niej szefem, programistą, agile'owcem, sprzedawcą, HR-em. W tym podcaście porozmawiamy o zakładaniu startupu i o tym, dlaczego ludzie chcą tam pracować. Jak wystrzec się błędów zbytniego optymizmu startupera i w jaki sposób postępować, aby zwiększyć szanse na przetrwanie na rynku. W rozmowie chciałem znaleźć najbardziej ludzkie odcienie prowadzenia biznesu. Stwierdziłem, że jeśli udało mi się zaprosić do rozmowy bardzo zajętego człowieka, chciałem uzyskać też wskazówki dla juniorów. Bazujemy na historii firmy, którą prowadzi Maciej Dziergwa. Poprosiłem o rady dla osób, które chciałyby pracować w STX. I zdradzę, że sposób przyjmowania nowych pracowników to jest temat, który bardzo mnie zainteresował. Czy STX zatrudnia osoby o profilach juniorskich? W jaki sposób dobrze się przygotować do roli programisty, aby docelowo nawiązać współpracę z firmą? Dlaczego juniorzy mogą albo nie mogą pracować w startupach? Zapraszam do wysłuchania odcinka podcastu dla juniorów i startuperów. Cześć dziewczyny, cześć chłopaki, tutaj Jędrzej. Jestem dzisiaj w siedzibie STX Next. Maciej Dziergwa, dzień dobry.
Dzień dobry.
Macieju, jaki miałeś pierwszy komputer?
Mój pierwszy komputer to Commodore C64. Wow. Były to czasy Commodore i Amigi. Mi trafił się Commodore, natomiast w 100% był wykorzystywany do gier, do zabawy, wgrywaniu gier z taśm i tak dalej. Nie udało mi się na nim nigdy nic zaprogramować, aczkolwiek książkę miałem i próbowałem, ale pierwszego programu na nim nie stworzyłem. Mhm. Było to wystarczająco, żeby zainteresować się informatyką. Co prawda to były czasy jeszcze, gdzie komputery klasy IBM wtedy nie były takie popularne, były ciężko dostępne. I taki komputer z prawdziwego zdarzenia, mój pierwszy, to dopiero jak byłem w liceum w klasie informatycznej i już mi do zadań domowych było potrzebne, udało mi się przekonać rodziców do zakupu Pentium 120. I to taki prawdziwy pierwszy komputer, ale ten pierwszy do zabawy to był Commodore.
I rządziłeś wtedy na podwórku? Miałeś dużo kolegów? Ja miałem kilku takich.
Wiesz co, nie do końca, bo jednak byli tacy, co mieli szybciej, jeszcze się Atari, Amigi się pojawiały wtedy i byli tacy, co mieli wcześniej, więc ja jakby z tym trendem, gdzie chyba na komunie nawet dostałem ten komputer, to już wtedy wszyscy dostawali na komunie te komputery Commodore C64, także nie byłem w tych wybrańcach, którzy mieli to kilka lat wcześniej lub nawet rok wcześniej niż inni, to właśnie bardziej chodziłem ja do kolegów pograć troszkę.
Pamiętam, jak wgrywaliśmy z kolegami grę i nie można było nawet oddychać wtedy, bo Boże.
Każdy ruch stolika, wszystkiego, to były czasy. Co ciekawe, nieraz jak teraz chodzimy tutaj w Poznaniu, organizują Pyrkon bodajże i tam są te stare gry, stare komputery, to mój syn zachwycony i chętnie tam pogrywa w różne rzeczy.
Taki old school się bawi?
No, jak ma okazję, to we wszystkie gry się bawi, więc 10-11-latek tak naprawdę, więc lubi takie rzeczy i te stare gry.
Oczy się świecą, pewnie.
Tak.
Jesteś devem czy szefem?
Jestem szefem dzisiaj. Szefem. Zaczynałem od deva i jest mi jakby to bliskie, bardzo fajne, natomiast od wielu, wielu lat już nie programuję. Zdarza mi się czasem coś zakodować, ale to w Excelu, jakąś fajne kwerendy. Rozumiem kodowanie, chętnie bym pewnie też kodował, ale wybrałem ścieżkę zarządczą, bo nie da się przy pewnej skali organizacji być jednocześnie devem i szefem. Jeżeli chce się dobrze zarządzać firmą, to trzeba się w tym oddać w 100%, poświęcić, dokształcić, bo taka droga od deva do menadżera, do szefa, to jest daleka droga. Ja kończyłem Politechnikę Poznańską. No tam nie uczyli zarządzania, komunikacji międzyludzkiej, strategii, komunikacji biznesowej, marketingu, sprzedaży, prawa, finansów i tak dalej. Tego wszystkiego musiałem się nauczyć samemu już po studiach, tak naprawdę. No i nie było czasu, żeby się jednocześnie rozwijać jako deweloper i menadżer, aczkolwiek przez pierwsze pewnie, nie wiem, 5 do 8 lat byłem deweloperem i menadżerem. Byłem pierwszym deweloperem w firmie, byłem pierwszym testerem, pierwszym project managerem, product ownerem, agile'owcem i tak dalej. Także wszystkiego dotknąłem w firmie, pierwszym prawnikiem, pierwszym sprzedawcą, pierwszym rekruterem. Każdą rolę praktycznie przeszedłem, bo rozwijałem firmę od samego początku od jednego pracownika, czyli od startupu do średniej firmy, średniej wielkości software house'u dzisiaj, a w obszarze Pythonowym to już dużego software house'u.
I całe życie? Python for life?
Tak, tak. Moja historia z Pythonem zaczęła się na studiach. Mianowicie zawsze byłem taką osobą proaktywną, więc studiowałem informatykę na Politechnice Poznańskiej. Wtedy, za moich czasów, to najpierw nas uczyli Pascala i Delphi tak naprawdę. Pewnie dlatego, że tylko to wykładowcy umieli, pisali w tym książki, te książki się musiały sprzedawać, więc tego uczyli, bo wtedy już wchodziła Java, robiła się bardzo popularna Java, oczywiście C, C++ się pojawiało i też było wykorzystywane, ale Java była trendy i tak dalej, no i ja za trendem też poszedłem, nawet byłem współorganizatorem i prezesem Poznań Java User Group, które swego czasu powstało i budowałem i mu prezesowałem, no i tak też projekty w tej Javie robiliśmy z kolegami i w pewne wakacje stwierdziłem z kolegą, współlokatorem, że stworzymy dla tego koła naukowego, to chyba trzeci czy czwarty rok studiów, mieliśmy jakby długie wakacje, stworzymy forum takie dyskusyjne dla javowców. Wtedy był projekt tam Jakarta, Apache, wzięliśmy jeden z frameworków i tam przez dwa miesiące klepaliśmy forum dyskusyjne, żeby to jakoś wyglądało, po czym gdzieś koledzy przyjechali skądś i mówili, wiesz co, jest taki framework w Pythonie, Plon się nazywa, może spróbujecie. Już człowiek młody, student, to lubi próbować. Usiadłem w weekend, próbowałem to samo odtworzyć i po dwóch dniach miałem dokładnie tą samą funkcjonalność w Pythonie, co przy użyciu frameworku, co przez dwa miesiące prawie dni i nocy klepania w Javie.
No i w tym momencie się wszystko wyjaśniło.
Dokładnie tak.
Olśnienie.
I od tego momentu w całości przeskoczyłem na Pythona. Później już w koło Pythona się starałem rozwijać. A co prawda pierwszą pracę, którą znalazłem, to był w PHP. Tutaj w Poznaniu wtedy jeszcze nie było tak, że praca szuka człowieka, to jeszcze się trzeba było troszkę postarać, żeby tą pracę znaleźć fajną, więc udało mi się zahaczyć jako junior developer w PHP. Popracowałem tam dwa miesiące pewnie, czy nie, nawet więcej, musiałem dojeżdżać rano, wcześniej wstawać to przed zajęciami, po zajęciach. No ale jakby to nie było to, takie ścieżki w kodzie, to nie zapomnę do dzisiaj i później jakby już przyszedł Python, to zostało w Pythonie, ponieważ no też pracy w Pythonie w Poznaniu nie było wtedy, może ja też nie szukałem, ponieważ zaraz po studiach wyjechałem pracować jako programista do Holandii, po paru miesiącach chciałem wrócić do domu, więc namówiłem Holendrów, żeby tutaj spółkę, oddział otworzyć firmy holenderskiej i od tego czasu zaczęliśmy propagować tutaj Pythona w Polsce, można powiedzieć, przede wszystkim w Poznaniu, ale też później w Polsce całej.
Można cię nazwać ojcem chrzestnym Pythona w Polsce?
Tak bym może też tego nie powiedział, bo nie jestem jakąś gwiazdą Pythonową, no natomiast STX jako firma, bardziej STX niż ja, no ja byłem za Pythonem, STX to Python dlatego, bo ja tak zdecydowałem, bo ja tak chciałem i wszystko robiłem to, żeby tutaj był Python i nie było tutaj PHP, Java czy .NET-a, chociaż były gdzieś takie pokusy różne biznesowe, ale jednak zostaliśmy blisko jakby tego kora naszego, tych języka i z tego słyniemy, z tym się wyróżniamy na rynku, że my jesteśmy software house'em Pythonowym, oczywiście korzystamy z innych technologii jak JavaScript czy ostatnio Go, no natomiast core to jest Python, natomiast jako firma zrobiliśmy, uważam, w ostatnich, w ciągu tych 15 lat bardzo, bardzo dużo, między innymi pamiętam konferencja, największa polska konferencja Pythonowa PyCon, byliśmy pierwszym w historii sponsorem tej konferencji jako firma i wierzę, że pociągnęliśmy też firmy inne za sobą. Dzisiaj to jest bardzo popularna, duża konferencja. Przez wiele, wiele lat, jak jeszcze byłem blisko technologii, programowałem, byłem prelegentem na tych konferencjach i przez wiele, wiele lat, przez kilkanaście lat wspieraliśmy, sponsorowaliśmy konferencje, ale też dużo własnych eventów robiliśmy po to, żeby popularyzować Pythona. Dzisiaj można powiedzieć, że w Poznaniu 80% Pythonowców to albo obecni, albo byli pracownicy, współpracownicy też STX-a. No po prostu tutaj rzeczywiście to myślę, jakby jesteśmy kuźnią Pythona w Poznaniu.
Dlatego bardzo mi miło, że jesteśmy tutaj i tutaj pytanie. Jako szef firmy, która ma korowy Python, firma, która od półtorej dekady ma ten Python w sercu, daj proszę dobrą radę dla juniorów, którzy kiedyś by chcieli zapracować na pozycję w STX-ie, pracować w STX-ie.
To może dam taką złożoną radę z kilku lat. Po pierwsze, to żeby nauczyć się w ogóle programowania, trzeba poświęcić sporo czasu. To nie jest tak, że można sobie zrobić jeden kurs i zamiast hype teraz na programowanie, nie tylko Python, ale też inne, to ja sobie zrobię kurs weekendowy i będę programistą. Nie, to tak nie działa. To są długie godziny, czy na studiach, czy po studiach, czy w pracy, nocki przesiedziane po to, żeby próbować kodować i poprzez kodowanie uczymy się i rozwijamy się. To nie jest coś, czego naprawdę można się z książek nauczyć, to tylko poprzez praktykę i przez ilość godzin spędzonych na programowaniu. Najlepiej zahaczyć się właśnie gdzieś jako stażysta, czy gdzieś i tam szkolić. Natomiast żeby zacząć, na pewno warto te kursy zrobić, poczytać trochę książek, następnie porobić sobie pierwsze jakieś programy dla siebie, czy dla friends and family, dla znajomych, ale ten czas trzeba poświęcić, te pierwsze szlify trzeba zdobyć. Warto przyjść, następnie uczestniczyć w różnych eventach. My między innymi staramy się popularyzować i takie weekendowe eventy Python Has Power organizujemy i warto tam się zahaczyć i po, jak już mamy takie obeznanie z językiem, warto próbować startować na stanowiska juniorskie. My jako STX przyjmujemy juniorów, ale nie zawsze. To zależy, bo mamy 5 oddziałów w całej Polsce i to zależy od momentu jakby jaki mamy rozkład seniority w danym oddziale, ponieważ żeby przyjmować juniorów, musimy mieć wystarczającą liczbę seniorów, którzy będą jakby mogli podciągać tych ludzi. W ogóle Software House jest bardzo fajnym miejscem, żeby się rozwijać jako programista, bo mamy okazję pracować z wieloma technologami i z wieloma osobami z większym doświadczeniem. Dlatego nie zawsze i nie w każdym mieście mamy otwarte rekrutacje na stanowisko juniora. Ostatnio, ponieważ już jesteśmy na tyle duzi i tak mamy sporo jakby tych ról seniorskich w całych biurach, że nawet na stażystów się otwieramy i bodajże w Łodzi realizowaliśmy programy stażystów i dla studentów i część z tych ludzi później z nami pozostawała. Kolejna rzecz, jeżeli jest takie stanowisko, trzeba spróbować rekrutować. To, co wierzę nas wyróżnia i na to my naprawdę kładziemy duży nacisk i w zespole jakby rekrutacji i od zawsze, od samego początku starałem się to mieć, to zawsze dajemy bardzo dobry feedback osobom, szczególnie tym, które się nie dostały. Czyli jeżeli osoba u nas startuje w rekrutacji, dostaje feedback, dlaczego się dostała, czego jej pracuje, dajemy wskazówki, żeby nadrobić zaległości i bardzo często te osoby po roku, dwóch do nas wracają, udaje im się gdzieś na przykład zahaczyć w innej firmie, gdzie być może akurat w danym momencie wymagania są troszkę inne, popracować lub po godzinach te brakujące kompetencje zdobyć i po roku czasu startują i dostają się u nas. Także nawet jak się komuś nie udało, a wykorzystał kolejny rok na rozwój swoich kompetencji, warto do nas próbować. Mamy bardzo dużo case'ów osób, które wróciły do nas po nieudanej wcześniejszej rekrutacji, mówiąc, że pokazaliście mi, co muszę zrobić, czego mi brakuje. Wykorzystałem ten czas i te same osoby się do nas dostają rok później.
Fajnie, to tak sobie wychowasz juniora trochę.
Tak, trochę tak, trochę czasami nam inne firmy pomogą wychować juniora, bo mają jakby być może inną potrzebę. My nie zawsze akurat w danym momencie tego juniora jesteśmy w stanie przyjąć i go dobrze jakby później wesprzeć w rozwoju, ale rzeczywiście ten feedback, czyli wzięcie udziału w rekrutacji w ogóle jest bardzo ciekawym doświadczeniem, ponieważ u nas tak wygląda, że najpierw jest taka rozmowa z rekruterem sprawdzająca jakby taki fit kulturowy, czy ta osoba się nada, ponieważ stawiamy na zespołowość dużo i też szukamy takich osób, które lubią w zespole pracować, to właśnie dzięki temu się można też fajnie rozwijać, ale później jest też druga rozmowa, część techniczna, gdzie jeden z naszych senior deweloperów po prostu robimy taki pair programming i obserwujemy, jak dana osoba pracuje, jakich narzędzi korzysta, jakie ma style tak naprawdę, styl pracy, co potrafi, też przy okazji zadania testujemy kompetencje techniczne. Na podstawie tego możemy bardzo fajnie dać feedback zarówno techniczny, jak i taki culture fit i miękki na poziomie komunikacji.
Jeżeli opowiedziałeś mniej więcej, jak się wychowuje juniora, jak wy sobie wychowujecie juniora, a ty masz mnóstwo lat doświadczenia na tym rynku i pracowałeś chyba w każdym możliwym rodzaju firm, to jak się wychowuje firmę? Mówiłeś, że firmę zbudowałeś od zera.
Tak, no my ogólnie naszych też klientów i firmy, można IT, dzielimy na takie 4 kategorie i z 4 kategoriami firmami pracujemy.
Czy to jest twój podział, czy to jest podział ogólny?
To jest nasz podział, który on troszkę gdzieś rynkowy pewnie się pojawia, natomiast to jest jak my postrzegamy naszych klientów i też przez jakie fazy my po części przechodziliśmy. Pierwsze dwa takie poziomy można powiedzieć, że to jest startup i startup się charakteryzuje teraz ogólnie startupy są modne taką fazą pre-MVP i post-MVP. Trzecia kategoria to są takie SME, SMB, czyli takie średnie przedsiębiorstwa, gdzie ja postrzegam teraz, gdzie my jesteśmy jako STX Next. No i czwarta kategoria, czyli to są korporacje, duże firmy z ugruntowaną pozycją. My jako STX przechodziliśmy przez, można powiedzieć, przez te trzy fazy, chociaż tego MVP nie mieliśmy, bo tym produktem, czyli po prostu startup i średnie zorganizowane przedsiębiorstwo. Startupem to byliśmy tak długo, jak nie było menadżerów, tylko byłem ja i wszyscy mnie znali, wszyscy mi podlegali, ja kodowałem razem z nimi, siedzieliśmy, no może nawet nie w jednym pokoju, ale to ja uważam, że startupem to i byliśmy tak do 30, 40, a może i 50 osób, ponieważ ta struktura u nas dosyć późno zaczęła powstawać ze względu na specyfikę, że bardzo często jakby to project managementem się też nasi klienci zajmują, no to, czy po ich stronie jest też project management. Wtedy byliśmy startupem. Co to znaczy? No nie było systemu wynagrodzeń żadnego, nie było systemu benefitów. Wychodziliśmy wspólnie razem na piwo, za co wszyscy jakby przychodzili kiedy chcieli, żadnych reguł nie było w firmie. Wszyscy się znali, wszyscy siedzieli jakby prawie że w jednym pokoju, czy w dwóch, trzech pokojach i nie było problemu, żebym ja się ze wszystkimi spotkał i nawet raz na pół roku z każdym zrobił rozmowę oceniającą, aczkolwiek nawet tego procesu nie za bardzo było. Czyli taka, nic nie było sformalizowanego.
I to jest taka główna cecha startupu, takiego, no powiedzmy pre-MVP?
Tak.
Mało formalizacji?
Zero formalizacji tak naprawdę, zero managementu, zero jakichś procedur, tylko po prostu trochę na hura działamy. Dużo fanu, nie oszukujmy się, dużo fanu, ale też dużo chaosu, mniejsze przyłożenie do jakości, mniejsze przyłożenie do jakości jakby do procedur, do procesów wytwarzania oprogramowania, ale żeby robić, jak to ktoś mówił, przyszliśmy tutaj, kiedyś mieliśmy takie fajne właśnie to powiedzenie i to można by powiedzieć, że charakteruje startup, wprowadzaliśmy Agile'a. No to jak przyszedł Scrum, Agile'owcy, no to robiliśmy te ceremonie Scrumowe, czyli spotkanie, jakieś demo dla klienta, no i to było to było w piątym roku działalności firmy, można powiedzieć, że to pewna jakby weszła uprocesowienie, no bo to już jakiś proces, jakieś spotkania, jest retrospektywa, na co część deweloperów przyszła i powiedziała, że oni tutaj przyszli kodować, a nie się spotykać z klientem i gadać z klientem i jakieś robić ceremonie, bo nie kodują, oni tu są koderami, przyszli kodzić, jak to się mówi. To była ta jakby różnica tego chaosu i kolejnych i przejścia do kolejnych zmian jakby rozwoju organizacji, do bardziej jakby uprocesowienia tak naprawdę. Natomiast ten chaos ma swoje wady i zalety tak naprawdę. I my przez to przechodziliśmy. Ciężko się później zarządza taką organizacją. Ja w pewnym momencie doszedłem do wielkości tylu osób, że nie byłem w stanie oceniać ludzi. Jak ludzie do mnie przychodzili, to nie byłem w stanie im nic powiedzieć, bo ja nie spędzałem z nimi czasu przy pewnej skali i wtedy zaczęliśmy jakby, można powiedzieć, zmieniać się w firmie średniej wielkości, gdzie trzeba było zacząć budować pewne struktury, pewne procesy, które zapewniały jakość, bezpieczeństwo i tak dalej, ale to już oczywiście ze wzrostem firmy to już było powyżej 50 osób i to jest taki moment przejścia, gdzie ja jako ja, założyciel, founder nie jestem w stanie wszystkiego ogarnąć. Wszystko po prostu, bo to wtedy taki założyciel robi wszystko, sprzedaje, rekrutuje to, jak rekrutowałem, byłem sprzedawcą, kodowałem, robiłem code review, wszystko. No i a później się okazuje, no tak, mamy umowę z klientem podpisaną, ale w umowie nie ma stawki na przykład, albo zapomnieliśmy faktury wystawić klientowi. Tutaj się z kimś na coś umówiliśmy, ale nikt tego nie pamięta. Nie wiadomo, o co chodzi, tak? Tu trzeba kogoś zrekrutować, kogoś zatrudniliśmy i w sumie gościu przychodzi do biura, ale ktoś zapomnieliśmy, że go zatrudniliśmy, nie? Nic nie jest przygotowane tak naprawdę, nie wie, co robić. No to są takie chaotyczne rzeczy jakby startupowe. No ma to swoje plusy i minusy tak naprawdę. Natomiast jeżeli firma odnosi sukces, to musi wyjść z tej fazy. Też oczywiście to były wtedy jeszcze nie było takiego pojęcia startupów, jak dzisiaj, kiedyś budowało się firmy po to, żeby rosły, żeby odnosiły sukces biznesowy. Dzisiaj z tymi startupami często buduje się startupy po to, żeby je sprzedać. Nie musi taki startup zacząć zarabiać. I to trochę inaczej wygląda. To jest zupełnie nie moje klimaty. Ja tego nie czuję. Zawsze budowałem firmę po to, żeby zarabiała pieniądze i mogła jakby się rozwijać, a nie po to, żeby ją wystawić, zbudować jakąś skalę i ją sprzedać.
STX był startupem w jakich latach? Takim startupem tego typu, gdzie się na hura robiło i tak się mało ogarniało.
Ja myślę w 2005 to 2008 tak naprawdę to był taki typowa atmosfera startupowa. Mieliśmy wtedy w 2008 około pewnie 10 czy 20 osób i później nawet może więcej, może nawet do 2010. Czyli pierwsze, dosyć długo z tego startupu wychodziliśmy, pierwsze 5 lat to była taka atmosfera, no, że wszyscy mnie znali, wszyscy mi podlegali, wszyscy się tego cieszyli, bo no, byli zaraz pod prezesem. A prezes był jednym z nich, bo siedział i z nimi razem kodował tak naprawdę.
I jeśli miałbyś teraz popatrzeć na startupy, jak pozdrowić jakieś startupy, które ci się podobają, to chodzi mi o to, żebyśmy dali słuchaczom przykład startupu, który jest właśnie w takiej fazie małego startupu, w którym prawdopodobnie jest taka dosyć luźna atmosfera i wszystko jest robione na bardzo szybko i bardzo płaska jest struktura.
Tak, to takich startupów, to one może nie są tak bardzo znane na rynku, bo to są małe rzeczy, małe startupy, natomiast jest ich bardzo dużo. Niestety problem z tymi startupami jest, że jakby same badania mówią, że 80% startupów upada. No tak. Po prostu, bo dlatego są startupami, więc ciężko jakby wskazać te nazwy i ja mogę trochę powiedzieć o naszych klientach, właśnie startupach, które robimy, czym się charakteryzują.
Twój mikrofon.
Dokładnie. Bo my pracujemy dla wszystkich tych grup, dla grup firm, natomiast staramy się jednak, strategia jest taka, żeby jak najwięcej mieć tych średnich firm, bo dla nich tam jesteśmy najbardziej efektywni, ale każda z tych grup ma swoje zalety. Co mają startupy fajnego? Po pierwsze, praca dla startupów z naszego punktu widzenia, czyli z punktu widzenia dewelopera, budujemy produkt od zera. Nie ma długu technologicznego, wybieramy często technologię, deweloper może wybrać sobie technologię, jaką chce, często z różnymi konsekwencjami, później niestety negatywnymi. Natomiast jest duża swoboda, duża dynamika, dużo się dzieje, zawsze to jest najnowsza technologia, bo się wybiera najnowsze frameworki, najlepsze standardy. Nie ma kto tego ocenić, czy to jest dobry wybór, czy niedobry. Także dynamika jest duża, natomiast dużo mniejszą uwagę przywiązuje się do jakości oprogramowania, bo tam dużo ważniejsze jest time to market, tak zwane MVP i pewne ograniczenia budżetowe, czyli mają na przykład taki startup pół roku na wypuszczenie produktu, mają pieniądze na pół roku i w tym pół roku trzeba zrobić jak najwięcej, żeby ewentualnie dostać kolejną rundę finansowania. Więc na szybko, tak, nowe technologie, wszystkie dostępne ułatwienia cloudowe, niecloudowe i tak dalej. Natomiast za dobrej specyfikacji często nie ma, bo ona też powstaje razem z kodem i wszystko jakby wokół tego deadline'u stworzone i wszystko się robi po to, żeby dostać kolejną rundę finansowania. Czyli jak najwięcej czegoś, co można pokazać później potencjalnie inwestorom. A dług technologiczny, tak, świadomie budujemy, bardzo często się mówi, tak, robimy świadomie dług technologiczny, później się go będzie spłacać. Wiadomo, jak jest później i co się będzie później robiło. I tak...
Wyjaśnij proszę dług technologiczny dla osób, które jeszcze niekoniecznie ogarnęły ten temat.
Dług technologiczny to w momencie, gdy tworzymy oprogramowanie, idziemy czasami na skróty, na przykład nie tworząc testów, wiedząc, że to nie jest najlepsza praktyka wytwarzania oprogramowania, lub fiksujemy takie rzeczy, jakby różne błędy czy nie błędy w sposób gorszy niż można by było to zrobić, ale zdecydowanie szybszy i krótszy. Czyli zamiast jakby też znajdujemy jakiś błąd, zamiast znaleźć jego przyczynę, czasami po prostu znajdziemy obejście tego błędu, implementujemy je i ewentualnie w kodzie oznaczamy to do, czy kiedyś trzeba to zrobić i to są różne legendy, komentarze w kodzie, można sobie w internecie poszukać, co się później okazuje w systemach bankowych, jakie można kody znaleźć z jakimi komentarzami, tak? Typu fix me i tak dalej i fix me in future i tak naprawdę nikt tego nigdy nie naprawia. To jest tak zwany dług technologiczny. Problem długu technologicznego jest taki, że czym on większy jest, czy on więcej narasta, tym później dewelopowanie jest coraz trudniejsze i bardziej kosztowne,
I
się mści, tak. No, ale to się mści już, ale nie to jest jakby celem, tylko celem jest wyjście z tego etapu pre-MVP, bo być może znowu 80% nie wyjdzie z tego etapu i w sumie to jest dosyć jakby naturalne, naturalne moim zdaniem i logiczne, żeby...
Prawie, że darwinizm.
Dokładnie, żeby no nie robić, skoro i tak 80% tego pójdzie pod dywan. Szczególnie jeżeli są software house'y, które, a są takie firmy na rynku, tak jak mówię, my staramy się celować firmy ze względu też na rozmiar naszej firmy, jesteśmy w stanie dobrze je wspierać, średniej wielkości firmy te SME, SMB, czyli small, medium business, small, medium enterprise. Są firmy, które też ze względu na swoją wielkość specjalizują się i robią głównie startupy i tak dalej. I gdzieś kiedyś tak ktoś mi powiedział, że my wiemy, że 80% z naszej pracy pójdzie do kosza, no ale jak póki klient płaci, a startupy mają pieniądze, to robimy tego typu projekty. I to jest jakby rzeczywiście, jak patrzę na, bo też w swoim portfolio kilka takich startupów pre-MVP mamy, no to potwierdzam, że statystykę, że 80% tych startupów dewelopujemy dla nich przez parę miesięcy do roku, no i później się kończy, bo się okazało, że ten pomysł nie był najlepszy, nie dostali kolejnej rundy finansowania lub ich startup jakby nie miał na celu zarabiać lub nie zarobił tak naprawdę żadnych pieniędzy po to, żeby się utrzymać. Niestety dzisiejszy rynek startupów, szczególnie tutaj jakby pre-MVP, polega na tym, że żeby nie patrzeć, żeby za rok czy po MVP zacząć zarabiać pieniądze, tylko żeby zdobyć kolejną rundę finansowania i z tego się finansuje. Rzeczywiście większość startupów, które robimy w przeciwieństwie do takich większych firm, dla których pracujemy, to tam średnia długość projektu to będzie między 6 a 12 miesięcy i się kończy. Często się kończy tak dla nas jakby źle, że bardzo ciężko zgarnąć płatność za ostatnią fakturę, no bo wtedy już jest za późno, zanim się dowiemy, to już tych pieniędzy nie ma tak naprawdę.
I firmy nie ma.
I firmy nie ma, tak, nie ma z kim, szczególnie jeżeli to są firmy takie z różnych innych lokalizacji, jak ze Stanów jest ciężko, z jakiegoś Dubaju, gdzieś tam z Emiratów Arabskich, to stamtąd ściągnięcie jakikolwiek później należności jest bardzo... Ale też nie tylko, bo z Europy po prostu kończą im się pieniądze i oni mówią, tak, no chcemy za was zapłacić, ale nie mamy z czego. Jak tylko dostaniemy finansowanie, oczywiście wszystko spłacimy.
To teraz takie pytanie lejka. Dlaczego podejmujesz takie ryzyko?
Też jako firma chcemy mieć balans różnych typu projektów. Startupy, tak jak mówiłem, są fajne, bo jest fun przy nich robieniu, bo jest nowa technologia, możemy wybrać, możemy wpłynąć na tą technologię, możemy przetestować jakieś nowe rzeczy. To są też rzeczy kreatywne. Mamy w firmie też zespół product design, gdzie projektujemy dużo rzeczy wizualnie i to są super rzeczy, które się robią. Dla części programistów też potrzebują tego typu impulsów, że mogą zaproponować technologię, wdrożyć coś nowego, popracować z nowymi technologiami. Natomiast także też fajnie jest i poza tym te projekty też rotują. To jest też dobre dla firmy, żeby nie mieć tylko dużych projektów wieloletnich, tylko część takich rotujących, bo można jakby nabywać nowe kompetencje i migrować ludzi między projektami. Ponieważ zaletą pracy w software house dla programisty, może o tym nie mówiłem jeszcze, w przeciwieństwie do pracy bezpośrednio dla którejś z firm z tych kategorii, jest to, że ma okazję w swojej karierze pewnie kilkuletniej, bo nie oszukujmy się, jakby rotacja w IT jest bardzo duża i w jednej firmie pracowanie dłużej niż 5 lat to jest dosyć rzadkie tak naprawdę, ale wtedy w jednej firmie w ciągu krótkiego okresu czasu ma okazję popracowanie z różnymi typami organizacji, między innymi właśnie z startupami. To jest praca dla nas jako startup też pozwala jakby rotować te projekty, no i jakby też rotować ludzi między projektami. Także to jest bardzo zdrowe dla takiego morale firmy i organizacji.
Ja pracowałem kiedyś w startupie, może powiedzmy w dwóch. Bardzo podobało mi się to, że miałem duży wpływ na decyzję, że ode mnie, od mojej inwencji, od mojego kombinowania sprytu, przebiegłości nawet, zależało dużo ciekawych kroków. Co jeszcze przyciąga ludzi do startupu?
Ja myślę, że to, co powiedziałeś, czyli numer jeden jest wpływ na to. Ja widziałem wpływ na wiele rzeczy, które możesz robić. Ma to swoje plusy i minusy. Oczywiście z punktu widzenia programisty może zaproponować technologię, robić w tym, czym chce, co mu pasuje. Natomiast widziałem też dużo takich nietrafionych rzeczy, że no powiedzmy programista z niedużym doświadczeniem coś zaproponował, nie miał kto tego zakwestionować, więc to wdrożyli. Jakiś framework, który za chwilę umarł i lub skorzystał z technologii, bo chciał się nauczyć i dużo case'ów widziałem, bo chciał się nauczyć jakiejś technologii, to ją wykorzystał, tylko później to nie było można tego utrzymać, bo ta technologia była jakby no nie przetrwała próby czasu lub się okazała, że zupełnie nie była nowym fitem. Ale jest tylko dlatego, że ktoś chciał się jej nauczyć, I w korporacji, czy nawet nie w korporacji, w większym projekcie, gdzie jest więcej jakby seniorów, gdzie jest jakiś architekt, takie rzeczy nie przejdą. Tam ktoś jakby myśli trzeźwo, nie tylko weźmy sobie tą bibliotekę, bo fajnie było się jej nauczyć i mieć ją w swoim portfolio. W startupie można to zrobić. I to jest, po prostu tam nikt tego nie kontroluje, idzie się na żywioł, czym szybciej, czyli jeżeli biblioteka na coś pomaga, coś przyspieszyć, super, fajnie, weźmy ją, a to, że później będzie nieużywalna, nie patrzymy, nie ocenia się pod tym kątem tego. Czyli wpływ na to. No, druga rzecz, że tworzymy coś od nowa, od zera, tworzymy coś nowego i to widać, to bardzo szybko powstaje, też po części dzięki nam, więc ten wpływ na rezultat jest bardzo widoczny. W dużych projektach to już troszkę inaczej wygląda, trzeba w większych zespołach pracować, dogadać się z innymi osobami, jest jakiś zastany często kod, są różne jakby grupy biznesowe. W startupie no idziemy na hura, wszyscy jedziemy, wszyscy pracujemy ciężko, długo, bo to też się tym charakteryzuje startupy, że po 20 godzin dziennie, ale jest motywacja tego, że jest cel, jasno postawiony jest deadline, MVP, wchodzimy, będzie kampania marketingowa, odniesiemy sukces, będziemy sławni, tak? Być może to będzie kolejny Apple, Microsoft, Tesla, Netflix czy coś, bo też kiedyś te firmy były startupami, no i możemy być jakby częścią tego od samego początku i to jest coś w przeciwieństwie, nawet jak ktoś popracował w korporacji, gdzie chciałby coś zrobić, a nie może. W startupie jak coś chcesz, to możesz, dostajesz na to zgodę i możesz dużo rzeczy robić, możesz trochę dużo też, powiedzmy sobie szczerze, eksperymentować i praca z najnowszymi technologiami. No i twój głos się liczy, tak? Bo te startupy to są małe firmy, małe organizacje, więc ten głos twój jakby ma dosyć sporą siłę przebicia. Także to, ja myślę, że to jest przede wszystkim przyciąga. No i jest też obietnica sukcesu, bo jak nam się uda, to będziesz miał dużo pieniędzy, to będziesz sławny, będziesz częścią tego i będziesz mógł coś więcej robić. To też wierzę, że to jest to. Natomiast to mówię o osobach, które pracują w startupach, bo też jest dużo ludzi, którzy dzisiaj zakłada startupy. No mamy taki trend, jest bardzo dużo pieniędzy na rynku, więc łatwo te startupy zarobić. No i tutaj ludzie po prostu chcą zarobić dużo więcej pieniędzy. To są różne. Są też takie startupy, takie osoby, które po prostu wyciągają pieniądze od inwestorów i przepalają te pieniądze i startup za startupem po prostu to jest jakby ich etat, można powiedzieć. To troszkę się zrobiło. No ale są takie osoby, którym wydaje się, że mają super pomysł i tak łatwo startup zbudować. I takie osoby, no niektórym się udaje. Natomiast ja muszę powiedzieć, bym wyprowadził z błędu, że to nie jest tak łatwo zbudować firmę zarabiającą pieniądze. To nie jest taka prosta sprawa skalować ją w górę, a już jak się nam uda, to się okazuje, że okej, ten pierwszy krok to jest ten startup i do 10 osób, szczególnie w IT da się to zrobić, mały software house. Problem się zaczyna, gdy chcemy się nagle skalować w górę, że już tak naprawdę, żeby inni ludzie dla nas pracowali. Póki my jesteśmy częścią zespołu, to my tam pilnujemy jakość, staramy się, ciągniemy wszystko. W momencie, gdy trzeba liczyć na to, żeby, czyli zacząć zarządzać ludźmi, czyli sprawiać, żeby inni ludzie pracowali jakby bez ciebie, tak? Bez nadzoru, czy robili te rzeczy. To tutaj się zaczynają bardzo duże przeszkody i bardzo dużo firm nie wychodzi poza ten obszar, bo jest coś innego, ten startup pre-MVP, gdzie wszyscy jedziemy, founder programuje, testuje, jest z nami i tak dalej, jest energia, a w pewnym momencie jakby ten founder czy osoba musi przeskoczyć i ktoś zacząć zarządzać, bo firma się skaluje w górę, przechodzi jakby w kolejny etap, no i tam już jest zupełnie inna dynamika, bo zaczyna, tak jak my przez to przechodziliśmy, formalizacja, pewne procesy się zaczynają, tutaj, no i nagle ten founder znika, czy przechodzi w rolę szefa, staje się szefem, a kiedyś był jednym z nas i to już jest coś innego.
I to jest moment przełomowy między pre-MVP i post-MVP?
To byłby pewnie przełomowy między nawet może post-MVP, a bliżej SMB, ponieważ tutaj o tych pre-MVP i post-MVP mówimy troszkę w przypadku firm produktowych. My jesteśmy firmą usługową typowo, więc tutaj takiego rozróżnienia nie do końca jest pre-MVP i post-MVP. W przypadku firm produktowych post-MVP to już coś jest. Czyli już jest, wchodzimy, powiedzmy programista chce przyjść do firmy, która ma, czyli może tak, pre-MVP to jest coś, co nie ma nic, zaczynamy od zera, trzeba wybrać technologię, najlepszą jest Python oczywiście do tego typu technologii, aczkolwiek niektórzy mówią, że najlepszą jest Ruby, kto inny powie, że w Javie róbmy, my uważamy, że najlepszą technologią do startupów jest Python, no bo jest po prostu najlepszy na rynku, połączony z JavaScriptem.
Świnto prawda, panie.
Dokładnie. Ale są też tacy, którzy twierdzą, że i w PHP, i w Javie można fajne rzeczy zrobić. To oczywiście to jest już typowo tak, jak można by z religiami to troszkę. Tego, no my jesteśmy z tej opcji Pythonowej i w koło Pythonowej. Chociaż jak coś jest w Javie i w JavaScriptie tak naprawdę i w backendzie też jest JavaScript, to też dla nas jest ok, bo to jest blisko w sumie Pythona i Java u nas też. JavaScript tak naprawdę u nas jest bardzo, bardzo mocno uważamy, że jest komplementarna do Pythona. W momencie, gdy mamy już MVP, takie pierwsze, już produkt gdzieś tam może nawet jakieś przychody generuje, został pokazany publiczności, jest jakieś kolejne finansowanie. Czy to zaczyna produkt na siebie zarabiać, rzadko kiedy, czy jest kolejna runda finansowania tego, no to przychodząc do takiej firmy, no to finansowanie już jest dużo większe i nagle bardzo dużo pieniędzy już nie idzie na sam development, tylko na sprzedaż i marketing, na pozyskanie klientów. Nagle się okazuje, że to już nie kod i deweloper jest najważniejszy, ale klient jest najważniejszy, bo to klienci, trzeba ich mieć, tych klientów, bo w MVP to najważniejszy jest deweloper, kod i to, co dostarczymy, technologia. Tutaj wchodzimy i nagle się zmieniają jakby ta percepcja, już właśnie ten nacisk jest gdzie indziej położony, że już się patrzy, czy tam gdzieś się przychody generują, czy się nie generują. Natomiast programista, jak wchodzi do takiego projektu, to zespół już jest dużo większy niż był, bo trzeba budować skalę, nowe funkcjonalności, nowe integracje z innymi systemami, ale jednocześnie no, mamy dług technologiczny, pierwszy się pojawia, zastana technologia, bo już nie możemy użyć czego chcemy, bo ktoś już coś użył, co więcej wchodzimy, ktoś sobie coś użył, ale już odszedł, bo to mieliśmy takie sytuacje. I ta osoba, okej, stworzyła coś, jakiś swój własny framework, notabene, to najgorsze, co można zrobić, to tworzyć swój własny framework w ramach startupu, jedynie się tylko Google'owi udało i Facebookowi, no oni sobie mogą stworzyć własne frameworki, natomiast jak ktoś próbuje swój własny framework kogokolwiek stworzyć, to jest najgorsza decyzja, jaka może być, no ale jak ktoś chce się wykazać, a szczególnie jeszcze się trafi dobry, bardzo dobry deweloper, który naprawdę jest kumaty i ma predyspozycję, żeby to zrobić i wymyśli coś tak trudnego, że później nikt tego nie może używać, to widzieliśmy takie rzeczy. Tak dobry framework stworzył, zaawansowany, że tyle fajnych rzeczy robił, że nikt tego nie miał zrozumieć, później tylko on jakby dobrze wiedział, jak to wykorzystać, a nie rozwijać. A on już sobie odszedł, bo się znudził, tak? Bo to takie osoby bardzo jakby twórcze, kreatywne też szukają nowych wyzwań. No i okej, okay, zrobił tu, minął rok, dwa, poszedł dalej. I co teraz z tym? Cała reszta ludzi z bardziej powiedzmy regularów, juniorów też musi to używać, a jego już nie ma tak naprawdę. Dlatego lepiej korzystać ze standardów, czyli tego, co jest na rynku. No ale zrobiliśmy ten MVP, mamy ten dług technologiczny, z którym trzeba sobie będzie poradzić, a tu cały czas nowe feature'y trzeba dodawać, cały czas jakby jest presja, o, bo nagle klient jest ważny, a klient chce to i to. Technologii sobie już nie możemy jakiejś wsadzić, no bo już jest zastana, skoro już tyle pieniędzy, czasu wpakowaliśmy w to, żeby zrobić ten MVP, no to teraz oczywiście wcześniej tak każdy mówił, że jak minie MVP, to zamieciemy od dywan i zrobimy porządnie od nowa. Jeszcze nie wiedziałem, żeby się tak kiedykolwiek stało, żebyśmy coś zamietli i robili od nowa. Aczkolwiek jak programista wchodzi, to każdy mówi, że trzeba przepisać od nowa. To jest takie standardowe wejście, że to się do niczego nie nadaje. Co więcej, dobry programista, czy doświadczony programista, jak spojrzy na swój kod sprzed roku czy przez dwóch, to też uważa, że go trzeba przepisać, że tak. Taka jest natura jakby tej branży. Po prostu tak to działa. Być może ci najbardziej później seniorzy już mniej, ale tak to jest dla mnie powszechne. Ja też tak miałem, jak się ogląda swój kod sprzed roku, dwóch, trzech, to się łapiemy za głowę i mówimy, jakby mogliśmy to napisać, w ogóle wstyd. No ale tak się szybko branża zmienia, tak się też szybko potrafimy tutaj rozwijać. Więc post MVP to już jesteśmy więksi, już pewne struktury wchodzą jakby w zarządzaniu, aczkolwiek to jeszcze nie jest jakby duża rzecz, bo dopiero zaczynamy tego klienta zdobywać. Jeszcze cały czas jest duża dynamika, cały czas duży przyrost funkcjonalności, cały czas pewne pivoty, że stwierdzamy, a to jednak trzeba coś innego zrobić. Często czasami się część rzeczy wyrzuca w ogóle i stwierdzamy, to było bez sensu, teraz zróbmy to. I tak wygląda post MVP tak naprawdę. Ja bym powiedział, że tu już jakby dużo stabilniej. Tu już jest dużo większy budżet, więc tutaj klienci jest większa szansa, że zapłacą, bo tam nie wspomniałem jeszcze odnośnie wynagrodzenia, że nie jeden przykład słyszałem, że w startupach tych pre-MVP była obietnica, poróbmy jeszcze przez dwa miesiące, jakby z bonusem sobie wypłacimy, jak tylko przyjdzie finansowanie, i to finansowanie nie przechodziło i niestety nie było pieniędzy, nie było tego wynagrodzenia. To jest ten challenge, tak? I co ciekawe, co w korporacji czy w większych firmach jest nie do pomyślenia, żeby pracownik mógł się zgodzić, to ja jeszcze 2 miesiące popracuję i później mi może zapłacicie, to w startupach jest to naturalne i ci ludzie potrafią pracować właśnie za tą obietnicę tego, że większych pieniędzy biorą to ryzyko na siebie jako pracownicy, co jest ten, że biorą ryzyko, że mogą nie dostać wynagrodzenia. I spotkałem się z kilkoma case'ami, że ktoś poszedł do startupu i tam tych ostatnich 4-5 pensji po prostu nie dostał. Po czym skończyło mu się finansowanie rodzinne i rodzina stwierdziła, już nie rób startupu, idź gdzieś do firmy, no bo musimy jakby się tu utrzymywać, tak? Tak naprawdę. I to jest to startupy pre-MVP. To jest naturalne i to działa zarówno z punktu widzenia programisty jako pracownika, jak i naszej, gdzie my współpracujemy z takimi firmami. Musimy być bardzo ostrożni i prześwietlać te firmy po to, żeby nam firma też zapłaciła na końcu, no bo mamy takie złe doświadczenie, że nam też firmy nie płaciły tutaj i tu staramy się też na różne sposoby zabezpieczać, ale wiadomo, nie zawsze jest to możliwe.
Co przyciąga ludzi z kolei do post-MVP, oprócz, nie wiem, owocowych wtorków i piwa w piątek po 17? Co tutaj jest takiego atrakcyjnego?
Tutaj już jest, post-MVP to już jest jakiś sukces, więc z jednej strony cały czas kultura startupowa, cały czas czujemy się, że jeszcze jakby na tym hype'ie jedziemy, ale jednocześnie już jest większa stabilizacja, większe bezpieczeństwo zatrudnienia, otrzymania wynagrodzenia, czy większe budżety na różne rzeczy. Też większy zespół już się zaczyna budować z bardziej też często doświadczonych ludzi i tutaj no, można powiedzieć, że już tak to największe ryzyko już jest za nami. Mhm. Że to już jest moment, gdzie firma myśli o tym, żeby zacząć zarabiać pieniądze. Niektórzy już zaczynają zarabiać, niektóre firmy, niektóre dopiero jakby są. Lub inna sprawa, ta druga runda finansowania, czy trzecia, która tutaj wchodzi, to już są dużo większe pieniądze, to już są pieniądze liczone w milionach, czy złotych, czy euro, zależy w jakim kraju, a nie w setkach tysięcy. Także to już jest, już jakby jesteśmy na innym etapie rozwoju, już zaczynamy powoli też myśleć o jakości, zaczynamy spłacać troszkę ten dług technologiczny, już nie pracujemy, jakby w startupach czasami się pracuje, w startup często to jest typowy zespół, to są 2-3 osoby na przykład. W post MVP to już możemy mówić o pełnym zespole agile'owym 7 plus minus 2, pojawiają się właśnie nowe role, już jest miejsce może i dla Scrum Mastera, jest miejsce dla testerów, bo tak w pre-MVP to pewnie często się programiści sami testują, a tutaj już jest miejsce, budżet na to, żeby dorzucić testera manualnego, może i automatycznego, pomyśleć trochę o architekturze, czyli już pewne elementy takie większe wchodzą, bo właśnie pojawia się klient, już prawdziwy klient, więc feedback od tego klienta jest zbierany, ale też przede wszystkim jest większy zespół programistyczny, od którego młody programista może zacząć się uczyć. To jeszcze nie są bardzo duże zespoły, to cały czas jest jakby jeszcze w jakimś tam chaosie, no bo to cały czas organizacja się rozwija, tak? I ona menadżersko też musi dorastać do tego, ale już się te pierwsze role menadżerskie zaczynają pojawiać. Też pewnie Agile, czy jako jedna z metodyk, ale w tej chwili najpopularniejsza, coraz bardziej jakby jest obecna i silniejsza i wkoło niej się buduje jakby no też takie zarządzanie wiedzą, projektem, produktem tak naprawdę. Więc to z jednej strony dla mnie to post-MVP to jest trochę taki łącznik między średniej wielkości firmą a typowym startupem. Startup to rzeczywiście tam jest chaos pełen, ktoś mówi zespół, a to się okazuje właśnie 3 osoby, brakuje pewnych ról, no brakuje, bo w budżecie nie ma miejsca dla testera, no to my potestujemy tak naprawdę.
Więc tutaj mówisz o rozmiarze firm. To można śmiało założyć, że do startupu, do takiego pre-MVP, to albo to są 3 koledzy, albo jakiś już doświadczony programista, który zaczyna na zasadzie, ach, ja zrobię swoją firmę. I tutaj rekrutacja jest albo tak... No też pewnie na hura.
Tak, no tak, no bo tu nie ma rekrutera przede wszystkim, no ale też może być tak, że ktoś ma pomysł na biznes i dostał powiedzmy tam 700 tysięcy złotych, no i próbuje coś zrobić. No to przecież nie, pierwszej osoby nie będzie rekrutera rekrutował, tylko weźmie agencję, która zrekrutuje, czy gdzieś puści ogłoszenie.
Jakaś kontraktownia, coś takiego, nie?
Dokładnie coś takiego. I to jest, tak to działa, nie? I tak to działa i tam też często nie ma kto, można się łatwiej dostać teoretycznie, bo nie ma kto tych umiejętności zweryfikować, no ale nie oszukujmy się, nam nie będzie ja myślę, że dla programisty młodego to nie jest to dobre miejsce, bo nie będzie się od kogo uczyć. Nie będzie dobrych praktyk, z których się można uczyć, bo nie to jest celem startupu. MVP jak najszybciej minimal viable product tak naprawdę. On może być z błędami, on ma być viable tak naprawdę, ma protestować pewne rzeczy.
Trzeba nie... na krześle usiąść, tak?
Dokładnie tak. A nie ma to wytrzymać 10 lat na przykład. Nie?
To kiedy się rekruter pojawia? W post MVP czy już w midzie?
Ja myślę, że w midzie. Myślę, że w midzie, że post MVP to jeszcze będą korzystali z agencji rekrutacyjnych, czy samodzielnie próbowali ogłoszeń. Oczywiście też no, tutaj te definicje nie są jakby, czy rozdzielenie między post MVP, SMI, SMB, to dosyć płynne jest tak naprawdę. Czasami jest tak, że i korporacja potrafi startupowy projekt zrobić z tymi wszystkimi chaosami i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to jest tak mniej więcej jak my te też projekty oceniamy pod kątem wielkości, właśnie wielkości danej firmy, stadium, gdzie ona jest. Jeżeli firma ma poniżej 10 osób, no to raczej nie wrzucamy jej do średnich firm tak naprawdę, mimo że czasami tak potrafią zachowywać tylko jako startup, tak? Czy tam on jest, nawet jak jest post MVP, to cały czas go traktujemy jako taki pre-MVP, można powiedzieć, bo pewne rzeczy tam nie będą działały, bo nie będzie budżetu na coś, żeby chociażby kwestia zatrudnienia Scrum Mastera, bo ile product owner powinien być w startupie, ale czasami ktoś pełni tą rolę z funderów, no to w post MVP to już jest miejsce dla product ownera, który produktem się tylko i wyłącznie zajmuje, a nie managementem i rekrutacją 10 innymi rzeczami. Także w post MVP już jest miejsce na właśnie specjalizację, na rolę być pewnie i na testera manualnego, automatycznego, a nie to, że deweloper robi wszystko, jest product ownerem, testerem manualnym, automatycznym i jeszcze pisze dokumentację na przykład.
Weźmy pre-MVP, post-MVP i będziemy zmierzać zaraz w stronę SME, SMI, SMB. Chciałbym jeszcze zadać pytanie o rundę finansowania. Z twojej perspektywy, ja rozumiem, że STX jest już bardziej w stronę średniego przedsiębiorstwa, SMI powiedzmy, tak? Mówisz, że pre- bądź post-MVP bardzo często żyją od rundy finansowania do rundy finansowania. Jakie są błędy, takie choćby szkolne błędy, które się popełnia na tych dwóch pierwszych stadiach, żeby nie drżeć, nie spać, wiesz, nie spać po godzinę na dobę, żeby nie zajechać się. Oczywiście ogromna ilość będzie roboty, ale jaką byś dał radę, żeby nie popełniać błędów albo... Dla co mógłbyś dać?
Deweloperów czy ownerów tych biznesów?
Bardzo ciekawe. Podaj radę z dwóch stron.
Z punktu widzenia deweloperów tutaj, no to startup jest fajnym miejscem, gdzie chcemy mieć duży wpływ, ale jest bardzo niebezpiecznym, jeżeli mamy rodzinę z tyłu. To jak ktoś ma, moim zdaniem, jak ktoś ma rodzinę i chce ją utrzymać i szuka tej pewności, to startup nie będzie dobrym miejscem. Dla juniorów, ja już o tym wspominałem, ja bym nie proponował startupów, zresztą chyba ciężko się też do nich dostać. Oni dużo lepiej tą pierwszą pracę odnajdują się w dużej firmie, czyli bym powiedział SME, SMB i corporate, bo tam się można pewnych dobrych praktyk nauczyć, których w startupie no, nie zawsze szukać.
No jak musisz być człowiekiem orkiestrą, nie dasz rady.
Dokładnie. To jest jeszcze druga rzecz, to akurat ja też w sobie to odkryłem. Ja potrafiłem pracować na wielu kontekstach i przełączać kontekst i tak powiedzmy nie boję się zmiany. Jestem otwarty i postrzegam zmianę jako rzecz dobrą, bo jakby mogą fajne rzeczy z tego wyjść. Większość ludzi jest nie lubi zmiany. Czyli jakby często zmieniającego się do środowiska i też jest część ludzi, którzy nie lubi chaosu i wtedy startup dla nich też nie będzie dobry. Jeżeli ktoś czuje się bardzo mocny, dobry programista, doświadczony, z poduszką powiedzmy finansową ma i chciałby spróbować właśnie mieć duży wpływ, być liderem, wszystko zmienia, to startup jest dobry, ale jest to ryzyko, no nie można mieć kredytu na karku, który spłacamy i musimy mieć tą pewność tego zatrudnienia i pewność wynagrodzenia. Także to jest też pewna cecha charakteru. Są ludzie, którzy, to też widzę jak u nas, bo my jako duży software house różne osoby przechodzą, są, i to trzeba sobie samego poznać. Są osoby, które lubią siedzieć w jednym projekcie 2-3 lata, wyspecjalizować się nim, tam być super liderem. Są osoby, które lubią co rok zmieniać, co chwilę coś innego, lubią jak się coś dzieje. I dla tych osób startup pewnie będzie dobrym miejscem, bo tam się cały czas coś dzieje. A jak ktoś w pewnych ramach lubi w bezpieczeństwie mieć duże poczucie bezpieczeństwa, no to startup nie będzie dla nich dobrym miejscem. Więc startup dla bardziej doświadczonych, moim zdaniem, ludzi z jakąś tam poduszką, dla juniorów jednak SME, SMB i w górę, tak naprawdę.
A owner, jeżeli zakładam firmę?
Tak, no jeżeli owner, to ja zawsze, ja też jestem taką osobą, no bo też zakładałem firmę, zawsze starałem się, żeby moja firma od razu zarabiała pieniądze. Akurat jesteśmy firmą usługową, więc nigdy nie potrzebowaliśmy finansowania, bo jakby jest to samofinansujący się biznes. Natomiast ja nigdy nie rozumiałem, i tutaj jakby nie jestem dobrym też doradcą, od razu powiem, bo ja jestem przeciwny temu, żeby budować firmę po to, żeby ją sprzedać, czyli przepalić pieniądze inwestorów. To coś, czego ja bardzo nie lubiłem swego czasu, jak wchodziliśmy do Unii Europejskiej, były bardzo duże budżety na szkolenia. Wszyscy się szkolili. My nigdy nie wzięliśmy żadnej dotacji, właśnie było dużo na szkolenia. My nigdy żadnej dotacji nie wzięliśmy, bo to, czy ja byłem zawsze przeciwny tym dotacjom, bo one rozpieszczają firmy i dzięki temu wierzę, że odnieśliśmy sukces biznesowy, bo nie braliśmy pieniędzy z zewnątrz, sami się finansowaliśmy. Natomiast to, co się wtedy działo, to przepalanie tych pieniędzy na różne szkolenia bez sensu. To jest czas przepalony na to, i na to bym uważał, żeby jakby, jak się bierze dużo pieniędzy i nie wie, co się z nimi zrobić. Czyli jeżeli budujemy startup, to myśleć o tym, jak on będzie zarabiał pieniądze i starać się to walidować tak naprawdę. Jeszcze raz powiem, niestety większość tych startupów, które widzimy na rynku, które obserwuję, no nigdy do tego momentu nie dochodzą. I to czasami nie jest problem pomysłu. Pomysły, czy bo pomysł, ja coraz bardziej uważam, że pomysł to jest drugorzędna rzecz, tak naprawdę. Bardzo proste. To jest parę dobrych przykładów. Tesla nie wymyśliła samochodów elektrycznych, tylko potrafiła dobrze je rozwinąć, sprzedać. Apple nie wymyślił telefonu. No, dla Apple Nokia, nie? Te największe startupy, Google nie wymyślił wyszukiwarki, tak naprawdę. On dołożył coś, jakby oni co oni dobrze zrobili. Ja nie wymyśliłem software house'ów. Teoretycznie każdy z programistów mógłby w Polsce software house założyć. Trochę powstało tych software house'ów w Polsce, ale takich dużych jak my nie każdemu udaje się dorosnąć do tego rozmiaru, mimo że działamy w tych samych otoczeniu, w tych samych warunkach tak naprawdę. Tu nie ma żadnych rocket science. Tutaj wszystko polega jakby na execution, na bardzo drobnych decyzjach z punktu widzenia właśnie ownera. To są drobne rzeczy, to są, jak to mówię, setki decyzji podejmowanych co miesiąc, które suma summarum decydują o tym, czy odniesiemy sukces, czy nie. Czy zatrudnimy konkretną osobę. Później, czy zwolnimy tą konkretną osobę, jeżeli źle pomyliliśmy się, czy będziemy się bali i utrzymywali. Czy jeżeli zrobiliśmy złą decyzję biznesową, co się zdarza, my też tak mieliśmy, to czy będziemy w stanie to uczyć, powiedzieć nie, nie wchodzimy w to dalej, czy brniemy w to dalej. I to są te drobne rzeczy. Czy rekrutujemy agencją rekrutacyjną, czy bierzemy rekrutera. Czy inwestujemy w pieniądze w development, w technologię, w narzędzia, w marketing, sprzedaż. Ja też nie rozumiałem jako programista tego przez wiele, wiele lat. Jeżeli osoba techniczna otwiera startup, to dla mnie zajęło to bardzo dużo czasu, żeby zrozumieć, że najważniejsza to jest sprzedaż, a nie technologia, a nie kod tak naprawdę. Coś, co było mi ciężkie, jak byłem programistą. Kiedyś pamiętam, jeszcze na studiach tam myśleliśmy, żeby założyć spółkę z kolegami. Było nas dwóch technologów z Politechniki i jeden, i dwóch było, powiedzmy, z Akademii Ekonomicznej czy z biznesu. I oni byli od sprzedaży. No i się, my siedzimy po 10-12 godzin, tam kodzimy, klepiemy, a ten drugi pracuje 2 godziny dziennie, bo on mówi, on siedzi, on najlepsze pomysły to ma pod prysznicem, bo on wymyśla marketing, przynosi klientów. No oczywiście spółki nie założyliśmy, bo podział 50-50 był bez sensu, bo to my to jesteśmy tu wołami roboczymi, nie będziemy się dawać wykorzystywać. Po latach zrozumiałem dopiero, jak trudna jest sprzedaż, jak trudny jest marketing, jak trudno jest pozyskać, utrzymać klientów, a jak łatwe w stosunku do tego jest tworzenie kodu. Dlaczego? Kodem jakby kod nie zmienia zdania, kod nie kończy mu się finansowanie.
Kodem, nie ma kataru.
Dokładnie, nie konkurujemy z kodem i tak dalej. Jesteśmy panem własnego losu jako deweloperzy. W przypadku sprzedaży konkurujemy z wieloma innymi osobami, to jest komunikacja międzyludzka, zupełnie inny biznes. No ale jakby tego się nie rozumie. I to jest też trochę błąd, moim zdaniem, osób, które zakładają startupy, zakładają biznesy, że no nie do końca rozumią biznes. Nie, wiele pomysłów przychodzi. My też jakby to, żeby odpowiedzieć w ogóle startupom, zbudowaliśmy takie podejście u nas DDD, trzy razy D, define, discover, define, deliver. Deliver to jest tworzenie, ale na początku mamy discover, define i robimy takie warsztaty dla osób, które przychodzą z pomysłem na biznes. Dwu-, trzydniowe, tygodniowo zależy, po to, żeby właśnie odkryć to, czego oni potrzebują. Jedno z pytań jest, a jak ty będziesz zarabiał pieniądze, jaki jest twój model biznesowy i tak dalej. Czasami po takich dwóch-, trzydniowych warsztatach ludzie stwierdzają, że o, ten biznes nie wypali lub ja nie mam pieniędzy, żeby to zrobić, bo to jest tak duże. Ja myślałem, że to takie małe, że kolegę wezmę i mi to zaimplementuję. Myślałem, że przyjdę od was, będę dwóch deweloperów na dwa miesiące mi to zrobią. A mówię, słuchaj, nie wiemy, ale zróbmy ten warsztat, to my ci powiemy mniej więcej, co będziesz potrzebował. No i kilka takich feedbacków było, super warsztat, wydałem tylko pieniądze na warsztat, a oszczędziłem 200 tysięcy złotych, bo to było bez sensu. Wierzę, że kilka takich rzeczy uratowaliśmy. Uzmysłowić ludziom, że to nie takie proste, szczególnie osobom nietechnicznym, które nie robiły, nie wiedzą, że wytwarzanie oprogramowania to naprawdę kosztuje sporo pieniędzy. Natomiast to jest jakby ta jedna rzecz, niedocenienie kosztu. Niestety wytwarzanie oprogramowania jest bardzo drogie. Deweloperzy są bardzo drogi, to jest bardzo droga usługa. Co więcej, stworzenie czegokolwiek zajmuje dużo czasu. Jeżeli robi się to w większej skali, czyli zespół. Zespół kosztuje, tam są, no, to tam są dodatkowe osoby, testerzy, agile'owcy, to jest dodatkowy koszt. Jeżeli tworzymy produkt jednym deweloperem, najwydajniejszy jest zawsze jeden deweloper, nie ma nic wydajniejszego, zero strat na komunikację i tak dalej, ale niestety jeden deweloper się nigdy nie skaluje, więc zrobić coś małego, napisać mały skrypt, to jest super, da się to dosyć tanio zrobić. Zrobić produkt, trzeba mieć cały zespół, komunikacja międzyludzka, straty na tej komunikacji i tak dalej, i tak dalej. I wtedy, a koszt zespołu to już są olbrzymie pieniądze, a taki zespół to tak w miesiącu też za dużo, powiedzmy sobie szczerze, nie zrobi. Musi parę miesięcy popracować. Więc to trzeba jakby umieć zrozumieć, a później docenić sprzedaż i marketing, że w sumie to jest dosyć ważne i chyba najważniejsze tak naprawdę. Także to jest to, co myślę, że startupy polegają. Mam pomysł na biznes, a szczególnie jak jestem technologiczną osobą, no to ja to zrobię, kurczę, ten konkurencję, zróbmy konkurencję do Jiry, zróbmy konkurencję do różnych innych systemów.
Ale to jest wynalezienie koła, na nowo.
Dokładnie. Dokładnie. Albo już coś takiego na pewno istnieje, lub na pewno gdzieś to innego robią i zawsze trzeba sobie powiedzieć, to czym ja się odróżnię, o ile będę moje execution, wygrywa ten, kto robi lepsze execution. Nie oszukujmy się, Jira nie była pierwsza. Było Trello z boku, były jakieś inne systemy, z których korzystaliśmy. Jira stała się standardem. Pomimo, że miała z boku też dużych graczy typu Microsoft, którzy mieli Microsoft Project Plan bodajże, cały czas zresztą ma. Jira stała się z jakiegoś powodu standardem. Mieli najlepsze execution. Był z swego czasu też Basecamp bodajże takim systemem, a to wygrała Jira. Wygrał Salesforce, mimo że wiele innych systemów było, to Salesforce wygrał jako CRM. I wygrywa jeden, dwóch tak naprawdę, ale nikt nie wie, że 50 czy 150 innych powstało i upadło w międzyczasie. Ja taki powiem, że my na swoje własne potrzeby stworzyliśmy system do rekrutacji, wspierającej rekrutację, bo tą rekrutację mamy wewnątrz, mamy w ogóle bardzo dużo osób od rekrutacji, żeby dawać dobry feedback ludziom, a to musi mieć sporo osób, więc u nas dział rekrutacji to 11 osób, ale to jest tylko rekruterek po to, żeby właśnie dobrze obsłużyć kandydatów. No i swego czasu stworzyliśmy system dla tych potrzeb, przy okazji tych stosowaliśmy sobie inne, różne technologie, więc stworzyliśmy swój własny produkt. Z myślą skomercjalizujemy go. Jak później podliczyłem sobie po paru latach, system nas kosztował 10 tysięcy roboczogodzin. Żeby go skomercjalizować, to trzy razy tyle by trzeba było. Wiadomo, tam się uczyliśmy, tam różne rzeczy testowaliśmy, więc to nie jest tak do końca, że to tylko i wyłącznie, ale to jak sobie policzyłem koszt, to bym nie jednego SAP-a pewnie za to sobie wdrożył w firmie. Ale to, tak to mówimy, tak zwaną ławką robiliśmy, czyli ludzie, którzy byli. Natomiast żeby... Jak zobaczyłem, co trzeba zrobić, żeby z tego systemu dało się go używać przez wiele firm, a ile później by trzeba było pieniędzy dać w sprzedaż i marketing, a później zacząłem, że konkurencja w ogóle to już jest przed nami, no to stwierdziłem, że nie ma szans, żebyśmy w ogóle z tym wyszli na rynek i wykorzystujemy go tylko na swoje własne potrzeby. To tylko obrazuje, jak trudno jest, jak to ktoś ładnie mówi, zmonetyzować startup, zmonetyzować produkt. My jako STX nie jesteśmy startupem, nie jesteśmy firmą produktową, jesteśmy firmą usługową. My potrafimy robić produkty cyfrowe, digital products to się nazywa, czyli rozwiązania dla innych firm i to jest nasza usługa, na tym się znamy, doskonalimy to przez 15 lat. ale nie wyobrażam sobie, żebyśmy mogli wziąć produkt, pomysł od naszego klienta, go stworzyć i skomercjalizować, bo brakuje tego elementu monetyzacji. Mhm. Stworzyć to potrafimy, ale to, czy będzie zarabiało, czy nie, to już zależy od naszego klienta, od tego jego pomysłu na biznes, od jego sprzedaży, marketingu, promocji, networkingu i tego wszystkiego, czy dobrze jakby uplasuje ten produkt, a też patrząc po naszych tych mniejszych klientach też, wiemy, jak trudno jest to robić, ale mamy też paru klientów, którzy potrafią od rundy do rundy i cały czas coraz większe rundy finansowania, co dla mnie jest też dużym elementem, bo ja tego nie rozumiem, dlaczego to działa. Jednym ze startupów, dla którego pracowaliśmy, słuchajcie, przez 3 lata, przyszli do nas, gdzie dewelopowali, gdzie przepalili w ciągu poprzednich 2 lat 3 miliony funtów. Za to można było fabrykę u nas tego. I przyszli, powiedzieli, wiecie co, z tej firmy, to, ale oni też content tworzyli, bo to była angielska firma, jakaś tam gwiazda, jakiś tam modowy portal, czy coś mieli komercjalizować. I przyszli do nas, że słuchajcie, to trzeba przerobić, napisać to od nowa, bo w ogóle to jest do śmieci. Oczywiście content dostaje. Przepalili kolejne 3 czy 4 miliony funtów po pracy, nie tylko dla nas, bo tam tworzyli content i tak dalej. No i w końcu się kurek skończył i łącznie z tego, co wiem, to tam poszło pod 10 milionów funtów i w końcu ogłosili bankructwo, bo już kolejnej rundy finansowania nie zdobyli.
To jest budżet tak małego państwa jakiegoś.
No, może nie aż tak bardzo, ale to są pieniądze, które ja mówię, słuchajcie, jakbyście dali 3 miliony funtów, to ja bym tu fabrykę wam w Polsce postawił jakąś za te pieniądze, można było. Ale tak dzisiaj stale, ale to nie, słuchajcie, ja troszkę interesuję się też prywatnie inwestowaniem, śledzę rynki finansowe. Tutaj nie mówię, bo to już bardziej korporacje, ale zachowują się jak startupy, daleko nie szukać. Nie wiem, czy wiecie, Netflix to jest firma, która do każdego klienta dopłaca pieniądze, więc jest, jak to mówił, ktoś mówił, czyli cały czas Netflix w swojej strategii ma nie zarabianie pieniędzy, tylko produkowanie kontentu. I jak sobie zobaczycie na wykres akcji, więc jak tylko się konkurencja pojawiła, czyli Disney+, Apple ze swoim telewizją, Amazon Prime, to akcje już lecą do góry. Tesla to jest kolejna firma z super produktem, no oni już są post MVP, która nie zarabia w ogóle pieniędzy. Jak tylko się skończy finansowanie, to oczywiście tam mówimy o finansowaniu, które nam się w głowie nie mieści, bo to są miliardy dolarów, to ta firma upadnie, bo ona nie zarabia i prawdopodobnie nigdy nie będzie mogła zarabiać tak naprawdę. Kolejna firma, która nie jest na giełdzie, a która jest bardzo modna startupowo, nazywa się WeWork, czyli wynajem powierzchni, to są te firmy, tak naprawdę też można powiedzieć, Netflix sponsoruje nam produkcję filmów i to, co oglądamy, to płacimy tak mało za duży content, bo nas nawet nie Netflix, bo to nie są ich pieniądze, tylko pieniądze inwestorów, które tam zostały włożone. Oni liczą, że będą drugim Facebookiem, drugim Googlem, no bo być może będą, być może nie, zobaczymy. Komuś się uda, komuś się nie uda. Konkurencję mają trudną, bo konkurencja z Disneyem i z Applem naprawdę będzie trudna. Kolejną firmą, która się też dowiedziałem, że nie zarabia, kolejny startup, można i cały czas traktują jako startup, czyli przepalają pieniądze, chociaż no, ciężko mówić o nich startup, to jest Uber, który też nie zarabia. I podobno ktoś mi powiedział, Uber będzie zarabiał w momencie, gdy nie będzie miał kierowców, tylko będą autonomiczne samochody, to wtedy zacznie Uber zarabiać. I do tego momentu muszą przetrwać. Czy przetrwają? Jak przetrwają, no to pewnie będą mieli taką skalę, że nikt ich nie pobije. Co do WeWorka, to w ogóle też jest ciekawa historia, bo oni wynajmują największą powierzchnię biurową chyba na świecie, mimo że nie posiadają żadnej powierzchni biurowej. To jest w ogóle, to jest tam też...
Jak to działa? Jak to się dzieje?
Chyba leasingują tak naprawdę biura od innych firm, wyceniane są na olbrzymie pieniądze, no i jakby remontują, przystosowują je, wkładają pieniądze inwestorów w marketing, w PR, no i to jest jakby cały marketing PR i wynajmują to dalej, nie? I pewnie dopłacają, bo okazuje się, że jest tak dużo pieniędzy na rynku, dlatego te startupy i one tak wyglądają dzisiaj, jest tak dużo pieniędzy na rynku, że one gdzieś muszą swoje ujście znaleźć i w tych dużych startupach znajdują ujście, no i tam te pieniądze po prostu trzeba przepalić, trzeba je wydać, licząc, że później będzie olbrzymi zwrot, że zrobią IPO i tak dalej. Jeżeli będzie dużo pieniędzy na rynku, to się uda te IPO, ale jeżeli nie, to się nie uda. Chyba z tego co wiem, to Twitter też nie zarabia i parę jeszcze innych, parę innych biznesów, także ale są też biznesy, które też nie zarabiały na początku i między innymi chyba Facebook nie zarabiał, Apple, Amazon, a dzisiaj są największymi wygranymi. To jedna rzecz jest pewna, jeżeli chodzi o startupy i tego typu firmy. Tak jak było z bańką w 2000 roku, tą bańką technologiczną, do kolejnej bańki, po bańce zobaczymy, kto tak naprawdę był dobrze zarządzaną firmą i zostanie na rynku i z tego powstaną giganci. Kto to będzie? No ciężko dzisiaj wyrokować tak naprawdę. Ja wierzę, że STX tam będzie. Nie gigantem też, bo to nie da skala, bo na Software House jesteśmy biznesem ludzkim, a nie, czyli bazującym na ludziach tak naprawdę, więc nigdy nie osiągniemy skali, nie wiem, 100-200 tysięcy ludzi czy tej wielkości, bo to jest jakby usługowe, to się nie skaluje tak w górę, jak się produkty skalują, ale wierzę, że jesteśmy tak dobrze jakby zdywersyfikowani i dobrze zarządzaną firmą, że kolejny kryzys bez problemu przetrwamy, bo kryzys gdzieś dotknie, jak dotknie startupy, to my się nie boimy, bo tam nasze portfolio to startupów to jest może 10 czy 15% przychodów, więc my się nie boimy tak naprawdę, a te dobre firmy, które zostaną, no to mamy w portfolio.
W którym momencie STX stał się SME?
Myślę, że w momencie, gdy przestałem ogarniać tak naprawdę wszystko i stałem się, można powiedzieć, szefem, ale nawet nie szefem, tylko zatrudniłem pierwszego menadżera, czyli kogoś, kto jest pomiędzy mną a programistami. Mi jest ciężko powiedzieć, bo to nie ma takiego jednego momentu. To zajmowało czas, że ja programowałem, ileś czasu trwało, gdzie ja programowałem coraz mniej i w pewnym momencie powiedziałem, koniec z programowaniem, teraz zarządzam, bo chciałbym firmę budować w górę. To jest jakby jeden etap, ale drugi to jest koniec z tym, że ja już jakby jestem w stanie wszystkimi zarządzać. Potrzebuje strukturę do tego ludzi po to, żeby się skalować. Ja myślę, że jednym z takich też etapów było otwarcie pierwszego biura, które u nas było we Wrocławiu, no bo wtedy już jakby nie do końca byłem w stanie tym zarządzać i tam już był jakiś lider, się pierwszy pojawiał i wtedy nie pamiętam, który to był dokładnie rok, ale pierwsze biuro było we Wrocławiu w tym samym roku w Pile i to był moment, gdzie pojawiali się pierwsi jakby szefowie, można by powiedzieć. Ale jeżeli chodzi o skalę, to ja myślę, że to było gdzieś tak bliżej 40-50 osób. Wtedy jeszcze dawałem radę, ale już jakościowo nie byłem z tego zadowolony, jak to wszystko szło. Za dużo gdzieś bałaganu było, już mi to bolało. Jestem w ogóle osobą, która lubi taki robić continuous improvement i jakby lubi kupować rzeczy w dobrej cenie za dobrą jakość.
Dlatego masz Apple'a.
Dlatego mam Apple'a pewnie. Albo też można powiedzieć, że jestem małym fanboyem, ale coraz mniejszym, bo już coraz rzadziej zmieniam te telefony. Wiesz, czym człowiek jakby może, nie wiem, starszy dorasta, tym bardziej jakby trochę z dystansem patrzy na pewne rzeczy, z czego się dzisiaj jakby trochę szczycę, nie szczycę, ale jakby jest mi fajnie z tym, że bardzo często tutaj deweloperzy, pracownicy zdarza się, że jeżdżą lepszymi samochodami niż ja, bo ja jakoś nie mam potrzeby mieć najlepszego samochodu i zdarza się, że podjeżdżają lepszymi samochodami po prostu niż ja. Nie lubię zresztą też jakby tego pokazywać. No tak, telefon mam zawsze fajny, no ale też nie tylko ja, bo sporo osób, ale też jak traktuję to jako narzędzie do pracy. Mi akurat telefon służy do konsumowania treści. Jestem osobą, która bardzo dużo stawia na rozwój swój własny, czytanie, podcasty, słuchanie bardzo dużo jak jeżdżę, dlatego ten sprzęt muszę mieć niezawodny, zawsze przy sobie i tu nie żałuję, bo to korzystam jako narzędzie pracy i na narzędziach pracy jakby nie żałuję, ale rzeczywiście to jakby wracając do firmy, też tak mam i staram się, zawsze starałem się firmę jakby pilnować właśnie kosztów, żeby nie uciekały tak naprawdę.
Dobre podejście, jak u szefa Ikei. On swoją drogą też jeździł, on to chyba słynął nawet z takiego, że był sknerą tak naprawdę.
Zresztą Buffett to samo i co ciekawe, to trochę tak, to też mi, nie, już też to słowo o sobie słyszałem, no trudno. No
bardzo cię dobrze rozumiem, ja mam to samo.
Tak. Natomiast tak rzeczywiście też czytałem tą historię, że szef Ikei i Volvo jakimś starym jeździł i później mu kazali zmienić czy coś. I szczerze mówiąc, tak akurat też mam Volvo, ale to stary model właśnie i jeżdżę nim akurat od 3 lat. Jestem, kurczę, i jestem tak super z niego zadowolony, że nie chcę go zmienić, mimo że te nowe są piękne, wspaniałe i tak dalej.
Och, tak.
Ale ten samochód jest niezawodny, jemu się nic nie stało, po co mam zmieniać, zajmie mi to czas, muszę póki się nic nie dzieje, to ten auto mnie, ja kupuję sprzęt, żeby mnie nie zawodził tak naprawdę. Jeżeli mnie zawodzi, jest mi wygodnie, jest wystarczająco wygodnie, brakuje mi tam paru może gadżetów, bo jestem gadżeciarzem, ale zawsze jakby później staram się to przemyśleć i stwierdzić, że no kurczę, dla paru gadżetów nie warto tak naprawdę tego robić, więc lubię jakby zawsze ten balans cena do jakości zawsze trzymać i jest mi to bliskie.
Teraz mam takie jedno pytanie i od razu przejdziemy do drugiego. Wiesz, że Google już będzie indeksował transkrybował nasz podcast, więc wspomniałeś, że słuchasz podcastów, możesz pozdrowić swoich ulubionych podcasterów.
Tak, to może od czego bardzo, jakby jednym z pierwszych podcastów w ogóle, które słuchałem, to Mała Wielka Firma. Mm-hmm. Dzisiaj już mniej słucham.
Marku Jankowski,
Tak. Zgadza się. Natomiast dzisiaj mniej, ponieważ chociaż nawet chyba próbowałem, żeby się wprosić do tego podcastu, żeby o firmie powiedzieć, ale gdzieś tak chyba padło. Dzisiaj mniej dlatego, że my nie jesteśmy już małą firmą do końca i rzeczy, które tam są, już są mi wszystkie znane. Praktycznie dużo rzeczy wdrożyłem, ale bardzo, bardzo polecam jeszcze to tak naprawdę z czasów Pawła Tkaczyka, zresztą z Pawłem też się spotykaliśmy później w Wrocławiu, żeby coś razem robić, no ale Paweł przyszedł i kurczę, no wy wszystko już macie tak naprawdę, więc nie wiem, po co wam tu jestem potrzebny i też fajnie było tak usłyszeć, ale wtedy to było fajne. Teraz to, co słucham subiektywnie o finansach, też bardzo fajny podcast, bo jakby bardzo się interesuje też tą tematyką inwestowania, więc jego słucham. Kolejny podcast też z tematyki finansowania, nie pamiętam nazwy, musiałbym telefon otworzyć, ale jeszcze jeden jest taki, znaczy jakby subiektywnie po finansach dużo jakby podcastów poszło na fali chyba sukcesu tego podcastu, więc słucham tego. Oprócz tego słucham dużo na YouTubie, bo nie wszystko idzie w postaci podcastów, więc tam część takich YouTubeowych rzeczy, ponieważ prywatnie zainteresowałem się, ja mam 10-11-letniego syna i tak sobie 2 lata temu wpadłem na pomysł, że chciałbym z nim więcej czasu spędzać, no i co tutaj razem robić i taką zajawkę złapałem i jego też tym zarażam. Survival, bushcraft, jakieś takie wyjazdy, więc takich rzeczy też słucham. O właśnie, razem śledzimy, polecam bardzo rodzinom akurat, no do junioru deweloperów może jeszcze nie będzie, ale busem przez świat sobie oglądamy wieczorami w łóżku. No i powiem wam, że super, bo poznajemy po prostu świat przez to. Oni teraz z Ameryka jadą, mój syn już chce jechać do Ameryki i to są fajne rzeczy. Ja się uczę z tego, on się uczy. Drugi zawsze sobie wieczorem 1 czy 2 odcinki pykniemy, to angielski z Arlena Witt. Czyli na językach, czy jakoś tak się... Kurczę, super sprawa, bo ja się poduczę też, to są rzeczy, akurat ja bardzo dużo się uczę ostatnio wymowy angielskie, żeby podszkolić się. No i przy okazji syna uczę i to są... Szukam takich rzeczy, gdzie mogę optymalizować mój czas i spędzać go razem z rodziną, więc z jednej strony takie jakieś bushcraftowo-survivalowe rzeczy, z drugiej strony właśnie takie rozwojowe, coś, co się nam wszystkim podoba, czy nie nudzimy się, tak, bo ja bajek nie chcę oglądać, on jakichś takich bardziej poważniejszych nie chcę oglądać, ale muszę też powiedzieć, że coraz mniej też słucham takich self-development podcastów, ponieważ w pewnym momencie chyba przegiąłem trochę, tak gdzieś 2-3 lata temu i zauważyłem, że czytam bardzo dużo książek, słucham bardzo dużo podcastów i nie mam czasu wdrażać tego w życie. I teraz powiedziałem sobie stop, dosyć, bo ta wiedza no niby jest, ale ja jej tak naprawdę nie korzystam.
Wpadłeś w pułapkę juniora.
Dokładnie tak. I stwierdziłem dosyć, jeden podcast, jedna książka, ale jak książkę mam, to ją wdrażam w życie, wybieram sobie coś i najpierw mam tyle książek przeczytanych i się okazuje z obszaru też zdrowego odżywiania, bo to mnie zafascynowało, tylko się okazało, że nic z tego nie wdrażam, bo to jest tak trudne i czytanie książek dla czytania, dla zaliczania, stwierdziłem, że jest bez sensu, aczkolwiek to one poszerzają horyzonty, więc cały czas jakby cały gdzieś tam coś staram się, jakiś content, czy w postaci audiobooka, czy podcastu, czy książki cały czas przy swajać. Jedną z książek, którą bym polecił, która mi osobiście dużo też zmieniła w moim podejściu do życia, bo do biznesu, to jest, kurczę, tylko nie wiem, czy dam, którą sobie przez wakacje czytałem, książka, która 7 czy 10 rzeczy takich rzeczy, które ludzie żałują przed śmiercią. Napisana przez taką dziewczynę bodajże z Australii, która pracowała z umierającymi osobami i ona pozbierała parę lat swoich doświadczeń i wymieniła tam bodajże 5 czy 7 rzeczy, które się powtarzały u wszystkich ludzi, którzy jakby mówili, ona pracowała z umierającymi osobami, których oni żałują żałowali. Niesamowita książka, bardzo mi dużo otworzyła i pokazała, gdzie swój czas powinienem inwestować i że rozwój, i szczerze mówiąc, pierwszą rzecz, którą powiedzieli, nikt nie żałował tego, że za dużo, że za mało czasu spędzał w pracy. Nikt tego nie żałował. Nie było takiego. Oczywiście w drugą stronę było. Także tam polecam, taka wakacyjna książka, która mi pokazała dużo rzeczy i muszę powiedzieć, że mnie zmieniła dzisiaj, jak tak patrzę z perspektywy. Także fajnie sobie taką książkę. Drugą, którą polecam, która mnie, wszystkim też tutaj pracownikom zawsze polecam, znaczy jest tych książek trochę, które bym polecił, ale to jest 7 nawyków skutecznego działania Covey'a. Też bardzo fajna książka, polecam. Ja ją akurat się z nią spotkałem jeszcze na studiach. No i muszę powiedzieć, że fajna, super, super książka, polecam i jeszcze raz polecam. Bo w taki przyjemny sposób pewne prawdy są pokazane, ale ja do niej wracałem i tak później się okazało, że się nią kierowałem w wielu, wielu obszarach.
Dziękuję Ci za Twój czas. No i za Twoje uszy. Podobał Ci się odcinek? Daj mi znać. Udostępnij go w social mediach, podaj link dalej, opowiedz o podcaście swoim znajomym, biznesmenom, deweloperom i wannabe. Jeśli używasz Spotify, możesz dodać mój podcast do swojej playlisty, aby nie przegapić nowych odcinków. Użytkownicy systemu Apple, tutaj prośba do Was. Recenzja, subskrypcja, 5 gwiazdek to nie zajmuje dużo czasu, a jest dla mnie bardzo pomocne. Im więcej recenzji i gwiazdek, tym wyżej znajduję się na liście i dzięki Wam mogę dotrzeć do nowych osób zainteresowanych developmentem, biznesem IT, no i do developer wannabe. Wielkie dzięki jeszcze raz, do usłyszenia w następnym odcinku.